Poranna rozmowa Radia Centrum, Marek Skowronek. Witam w piątek. A moim gościem jest dzisiaj Paweł Bobołowicz, dziennikarz, reporter, ale też absolwent Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Od ponad 20 lat zajmuje się współpracą polsko-ukraińską, od 2013 roku. Jest korespondentem mediów Wnet na Ukrainie. Witam, Paweł, w Radiu Centrum.
Dzień dobry, witam Państwa, witam Marku serdecznie.
Paweł, kiedy rozmawialiśmy dwa dni temu, w zasadzie mieliśmy z grubsza scenariusz tej rozmowy przegadany, tak to powiedzmy. Ale życie nie lubi pustki, nie zna pustki i w ciągu tych dwóch dni dopisało dość istotne wydarzenia. I o tym, od tego chciałbym zacząć. Mam na myśli po pierwsze dziwną chorobę, nagłą chorobę Aleksieja Nawalnego na pokładzie samolotu w dniu wczorajszym. Czy, patrząc z punktu widzenia tego wszystkiego, co się dzieje w tej chwili w przestrzeni międzynarodowej, a na myśli tą politykę wschodnią i sytuację na wschodzie, mamy do czynienia znów z aktywnością rosyjskich służb?
No, masz rację, rzeczywiście na wschodzie jak coś się dzieje, to nawet godziny są bardzo istotne, a dwa dni to mogą być w ogóle, a może być czas, który zmienia całkowicie rządy. Tak, no sytuacja z Aleksiejem Nawalnym jest czymś nowym i istotnym i ciężko na to patrzeć faktycznie bez tego szerszego kontekstu, bez tych wydarzeń, które dzieją się teraz na Białorusi. No nie mamy jakichś wprost może dowodów, żeby tę sprawę powiązać, ale też naiwnością by było sądzić, że takie sprawy nie wpisują się w jakiś szerszy kontekst. Przecież przy każdej próbie zamachu na życie, czy wprost morderstwie dokonywanym na przeciwnikach Putina, nigdy nie znaleźliśmy do końca dowodów potwierdzających, że w to jest zamieszany bezpośrednio Putin. Jaki jest tego szerszy kontekst? A jednocześnie na tej podstawie powstają wielkie analizy i próbujemy to przypisywać do szerszych zjawisk. Przypomnę i politkowską, przypomnę sprawę Litwinenki. No, dokładnie te same rzeczy. Nagle ktoś albo zostaje zamordowany, albo ktoś zostaje otruty, ale liczy się też ten moment, kiedy się to dzieje i po co się to dzieje. No i w tym przypadku, jeśli chodzi o Nawalnego, tak, może być ten kontekst szerszy, to może być też akcja, która w jakiś sposób jest wymierzona w sytuację na Białorusi.
Wczoraj czytam taką analizę, późnym wieczorem dosyć, że Nawalny mocno się uaktywnił w tej chwili przed wyborami regionalnymi, które czekają bodajże w październiku czy końcem września Rosję, a jest w tej chwili czołowym opozycjonistą, jeśli chodzi, czołowym przeciwnikiem politycznym Putina. Myślisz, że aż na taką skalę Putin w tej chwili boi się tego typu osób jak Nawalny? To z jednej strony, a z drugiej strony może rzeczywiście to po raz kolejny, bo to nie kolejny, to nie pierwsza próba pozbycia się Nawalnego. Gdzieś tam raz był podtruty, drugi raz gdzieś tam ktoś mu prysnął coś w oko, ma ograniczone widzenie w jednym oku, więc aż taka jest obawa ze strony Putina, tak potężnego człowieka?
Putin w ogóle obawia się opozycji, obawia się tych ruchów, które potencjalnie mogłyby osłabić jego władzę. Pamiętajmy, że ten rok też jest wyjątkowy w Rosji, bo jednak dochodzi do po prostu wielotysięcznych wystąpień w różnych miejscach. Ludzie pokazują swoje niezadowolenie w stosunku do decyzji Putina. Nawet te oficjalne rankingi popularności wskazują na to, że sytuacja Putina nie jest już taka, jak była kilka lat temu. Ta popularność jego po prostu spada i on na pewno może szukać w tym momencie jakichś możliwości i pomysłów na to, żeby ją odbudować. Pierwszy taki naturalny ruch każdego dyktatora to jest oczywiście walka z opozycją. Z Nawalnym jest wiele problemów. W ogóle z opozycją rosyjską jest wiele problemów, jakbyśmy na to popatrzyli, bo my bardzo chcemy widzieć w opozycji od razu taki bardzo prozachodni, proeuropejski nurt, ale pamiętajmy, że ta opozycja w tych krajach takich jak Rosja, pewnie za chwilę przejdziemy do Białorusi, a ta opozycja ma trochę inne oblicze i ona nie jest zawsze taka prozachodnia. Z Nawalnym też tak jest. To wyczuwa się szczególnie w sprawach dotyczących Ukrainy, jego spojrzenia na Ukrainę, ale niewątpliwie on w pewnym sensie reprezentuje ten nurt sprzeciwu wobec Putina. Mało tego, jego działania ugruntowują przekonanie, że sprzeciw wobec Putina jest możliwy, jest realny. Chociaż no nic chyba tak tego nie ugruntowało bardziej jak te masowe protesty, do których doszło w tym roku. No Putin musi coś z tym zrobić. Szuka jakichś różnych dróg, ponieważ też w poprzednich latach usuwanie oponentów, przeciwników, czy wrogów, czy tych osób po prostu, które mu się nie podobały. Uchodzi mu na sucho. My rozmawiamy przez czas trwania jego rządów i jako prezydenta, i jako premiera, i znowu jako prezydenta. Rozmawiamy o kilkuset osobach, które w różnych sytuacjach zginęły. W tym, trzeba pamiętać, Marku, wielu dziennikarzy, i to nie tylko ogólnorosyjskich, ale dziennikarzy lokalnych, którzy zajmują się kwestiami drobnych, można powiedzieć, z punktu widzenia tam globalnej czy Rosji, spraw korupcji na gdzieś tam w tych lokalnych, w różnych strukturach rządowych. I nagle okazuje się, że najłatwiejsza metoda, co zrobić z takim dziennikarzem, usunąć go. Więc jeżeli tyle razy to skutkowało, to dlaczego nie skorzystać z tego jeszcze raz? No, widzimy, że Putin w przestrzeni międzynarodowej pozwala sobie na bardzo wiele. Możemy wymieniać konflikty, w ogóle nie tylko jeszcze przed Putinem, gdzie Federacja Rosyjska sięgała po możliwość spowodowania konfliktu, czyli Czeczenia, a później pociągnięta przez Putina, Gruzja, Ukraina. No, w żaden sposób za to nie odpowiedział, wręcz przeciwnie. Jest jakiś taki moment, kiedy pojawia się ta fala potępienia. Teraz też wszyscy będą mówili o tym, że trzeba wyjaśnić sprawę Nawalnego, trzeba sprawdzić, w jaki sposób doszło do otrucia, a później ta sprawa pewnie przycichnie jak zwykle, a Putin wraca po takich sprawach bardzo silny na salony, czy salony międzynarodowe, czy no po prostu tą przestrzeń u siebie w kraju. Chociaż no, każdy dyktator prędzej czy później się kończy.
No to przenosimy się na Białoruś. Byłeś, zacznę od kontekstu ukraińskiego twojego. Byłeś na Majdanie Ukraińskim. Czy to, co dzieje się w tej chwili w Mińsku, czy generalnie na Białorusi, to może być jakimś wskaźnikiem tego, że Majdan Ukraiński może się w Mińsku powtórzyć? Czy jeszcze te wystąpienia są za słabe? Czy jeszcze te ruchy społeczne są za słabe? Czy jeszcze nie ma przełączenia się w którymś momencie, powiedzmy, resortów siłowych?
No my mamy taką łatwą tendencję do tego, żeby przenosić pewne wzorce historyczne, tych zmian historycznych na inne kraje. Mówimy o Majdanie Ukraińskim, ktoś poszukuje analogii do polskiej Solidarności. Tak naprawdę wszystkie te sytuacje są nieporównywalne, dlatego że Białoruś i Ukraina znajdują się w bardzo różnej sytuacji wyjściowej. Białoruś 2020 roku to nie jest Ukraina 2013 roku. Na Ukrainie w 2013 roku funkcjonowała zorganizowana opozycja, opozycja parlamentarna, deputowani, których chronił immunitet, funkcjonowało zaplecze finansowe, funkcjonowały zróżnicowane media, nawet jeżeli można mówić, że niektóre media były osłabione, ale olbrzymia liczba mediów prywatnych, też antyrządowych, no, chociażby w tamtym czasie Kanał Piąty należący do Poroszenki, czy powstająca telewizja Espresso należąca do Knierzyckiego, więc moment wyjściowy był absolutnie inny. W związku z tym metody protestu, metody doprowadzenia do zmiany tej systemowej były też całkowicie inne. Ja myślę, że na Białorusi typowy Majdan nie zaistnieje. No zresztą już widać, że Białorusini stosują całkowicie inne formy protestu. Mają do czynienia z bardzo radykalnym dyktatorem, który sięga po bardzo radykalne metody i może sięgać po jeszcze bardziej groźne środki. Być może są to specjalnie sterowane przez niego przecieki, a może nie. No, ostatnia rozmowa chociażby wojskowa, gdzie po prostu ze środowisk wojskowych Ministerstwa Obrony wprost wyciekają informacje o tym, że wojsko jest gotowe strzelać do protestujących. Więc metody są różne. To nie jest ten sam sposób przejścia i zmiany władzy. No oczywiście na końcu może być próba obalenia Łukaszenki, ale co ciekawe, to też różnica będzie w tym, do czego dąży Białoruś i do czego dążyła Ukraina. Pamiętajmy, że Majdan powstał na bazie w tej sytuacji, kiedy Ukraina zrezygnowała ustami prezydenta Janukowycza, tam ówczesnego prezydenta Janukowycza, z możliwości stowarzyszenia z Unią Europejską. Majdan budził się jako Euromajdan, jako coś, co miało pokazać, że Ukraina idzie w kierunku zachodnim, że chce się integrować z Unią Europejską. Wprost pokazywano też oczekiwania integracji euroatlantyckiej, czyli też właśnie dążenia do NATO. Na Białorusi tych haseł nie ma. Trzeba zrozumieć, że to jest pod tym względem inny protest. Jeśli chodzi o strajki z kolei, to też bardzo ciekawa sprawa, czyli ta metoda. Na Ukrainie strajki nie zaistniały, chociażby dlatego, że na Ukrainie po prostu nie jest tak rozwinięta, czy przedsiębiorczość państwowa już nie istnieje. Większość firm po prostu była sprywatyzowana. Na Białorusi mamy z kolei do czynienia ze strajkami i będziemy mieli pewnie do czynienia z jeszcze większą falą strajków. To przypomina w jakimś stopniu rzeczywiście tą falę strajkową, która ogarniała Polskę w latach 80. No tylko rzeczywistość czasowa i rzeczywistość ekonomiczna jest już różna.
No i mówią, że opozycja białoruska nie jest opozycją. koalicją prozachodnią.
No to też ciekawy, jeden z moich rozmówców powiedział o czymś takim, mówił, zwrócił uwagę, gdzie opozycjoniści wyjeżdżają, jak coś im się dzieje na Białorusi, gdzie uciekają. No, kiedyś uciekali na zachód, teraz uciekają do Rosji. W pewnym sensie tak, to pokazuje rzeczywiście ten kierunek, bo ostatnie spotkanie tej nowej rady, która powstała z inicjatywy Cichanouskiej, która zrzesza tą grupę osób, autorytetów, które próbują zmienić oblicze Białorusi. Oni tam wprost mówili o tym, że nie chcą w żaden sposób zrywać kontaktów z Rosją, że Rosja to jest ponad 50% wymiany handlowej, że Rosja jest podstawowym partnerem. Być może to pozostaje tylko w tej fazie retoryki, ale też sobie zdają sprawę i nie chcą budzić być może tego demona ze wschodu, ale z drugiej strony myślę, że też w taki naturalny sposób te osoby nie są gotowe na to, żeby myśleć o integracji z Zachodem.
Paweł, zapytam cię wreszcie o Ukrainę, to co śledzisz od kilku lat. Jaka jest Ukraina w porównaniu z rokiem 2013? Co się na Ukrainie zmieniło? Może nawet nie pod kątem gospodarki czy polityki, ale pod kątem stosunków międzyludzkich, życia na Ukrainie, o tak po prostu.
Nie, no Ukraina to rzeczywiście jest inny kraj niż ten kraj z 2013 roku. Raz, że Ukraina ma takie fale po tych zmianach, po uzyskaniu niepodległości na początku lat 90. I przeżywała takie fale budzenia się entuzjazmu, budzenia się jakiejś solidarności społecznej, budzenia się właśnie tego kierunku zachodniego. Oczywiście to był czas pomarańczowej rewolucji, no i to był czas Majdanu. I chociaż dzisiaj wiele osób jest niezadowolonych ze swojego poziomu życia i funkcjonowania na Ukrainie, uważa, że sprawy idą w złym kierunku, to jednak Ukraina jest w innym momencie. I rzeczywiście dobrze zwróciłeś uwagę, no, zaszły pewne zmiany społeczne. Przede wszystkim Ukraina stała się świadoma Ukrainą, czyli ludzie zrozumieli to, że są Ukraińcami, że są obywatelami innego państwa niż Federacja Rosyjska, że zrozumieli, że muszą bronić swoją niepodległość. To obudziło też olbrzymie pokłady solidarności. Ukraina pokazała przede wszystkim w latach 2013, 14, 15, że potrafi się samoorganizować, nawet jeżeli organizm państwowy normalnie nie funkcjonuje. To armia wolontariuszy pomagała na Majdanie, armia wolontariuszy pomagała ukraińskiej armii. To zresztą bardzo ciekawe zjawisko, pewnie wymagające tego, żeby się jeszcze bardziej mu przyjrzeć, bo ono jest też zjawiskiem pozytywnym, z którego wiele można się nauczyć, ale to też kraj, który niestety nie umiał przejść nad głębokimi podziałami w obliczu nawet największego zagrożenia zewnętrznego, i te głębokie podziały polityczne przenoszą się też na podziały społeczne, i myślę, że to też pokazuje, że Ukraina może powracać do takiego pęknięcia społecznego w środku. Na Ukrainie też się inaczej żyje. No, Ukraina rzeczywiście poszła tym kierunkiem, w tym kierunku Zachodu, i nawet jeżeli ktoś próbuje delikatnie Ukrainę z tego kierunku zawracać, to będzie ciężkie do zrobienia, bo Ukraińcy jednoznacznie pokazali, że ich pragnieniem jest integracja europejska, że są cywilizacją zachodnią, że tam szukają swoich korzeni.
To na koniec coś o dyplomacji. Wczorajsza zapowiadana niby, czy sugerowana od kilku tygodni dymisja ministra spraw zagranicznych, powołanie od razu tego samego dnia nowego ministra. Jak twoim zdaniem to może się odbić ta zmiana na polityce wschodniej, biorąc pod uwagę to, że polska dyplomacja ostatnimi miesiącami czy nawet latami nie miała dużych notowań, dobrych notowań czy bardzo dobrych notowań, mimo tego, że chwalimy się wielkim sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi?
No, polska polityka zagraniczna w ostatnich latach jest dosyć stabilna. No, ja oczywiście można powiedzieć, że w jakiś sposób, przepraszam za kolokwializm, ale jestem zakręcony na sprawach wschodnich i oczywiście zawsze oczekiwałbym większego zaangażowania, większej takiej ciekawości w kierunku wschodnim, i bez względu na to, kto był u nas ministrem spraw zagranicznych w ostatnich latach, to wydaje mi się, że ten kierunek wschodni jest ciągle zaniedbywany i albo przynajmniej nie tak doceniany, jak powinien być doceniany. Nowy minister spraw zagranicznych, no cóż, no, nie chcę oczywiście tutaj od razu na samym początku powiedzieć, że nie ma żadnej szansy na zwiększenie tej naszej obecności na wschodzie, zwłaszcza, że dziś rozmawiamy w bardzo kluczowym momencie. Widzieliśmy szybką reakcję premiera na sprawy na Białorusi, tutaj powiązanie i pokazanie tej naszej roli jednak jako łącznika pomiędzy wschodem i zachodem, czyli próba zmobilizowania Unii Europejskiej w sprawach białoruskich. No my powinniśmy powinniśmy bardzo być aktywni na wschodzie. Nowy minister spraw zagranicznych, no cóż, to jest ten świat profesorski, to nie jest pierwsza liga polityków. Moja wizja ministra spraw zagranicznych to jest wizja jednej z najważniejszych, kluczowych osób w państwie, która ma bezpośredni kontakt z najważniejszymi siłami politycznymi, z najważniejszymi politykami. Dzwoni do premiera albo idzie do premiera w każdej chwili, kiedy potrzebuje, albo do prezydenta. No boję się, że ten start nowego ministra spraw zagranicznych nie wskazuje na to, ale w ostateczności trzeba sobie powiedzieć prosto. Polska polityka zagraniczna jest stabilna. W związku z tym tu, przynajmniej w tym kierunku wschodnim, nie grozi nam jakiś chaos. Natomiast oczywiście dobrze by było, jakby było większe zaangażowanie.
Były nazwiska z przeszłości, nawet z przeszłości Polski już po 89 roku polskiej dyplomacji, które same nazwiska, to obycie dyplomatyczne, bywanie na salonach, kontakty z najważniejszymi czy siłami politycznymi, czy przywódcami na świecie, to powodowało, że lżej było Polsce w tych kontaktach międzynarodowych. Obawiam się, że obecny minister tych kontaktów, czy tego obycia salonowego, tak zwanego dyplomatycznego, nie ma.
Oczywiście minister ma doświadczenie związane ze sprawami zagranicznymi, bo przecież był przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych. Ma doświadczenie w administracji publicznej, ale masz rację. Ja zawsze się zastanawiam, jeśli chodzi o naszego ministra spraw zagranicznych, jak on będzie wyglądał i jak będzie się zachowywał, jak obok niego stanie. Na przykład Ławrow. To nie dlatego, żebym był Ławrowem zafascynowany, ale dlatego, że mam świadomość, że są ministrowie, którzy są pierwszą ligą ministrów spraw zagranicznych na świecie. Ja bym chciał, żeby polscy ministrowie spraw zagranicznych taką pierwszą ligą też byli.
Bardzo dziękuję. Paweł Bobołowicz, reporter, absolwent Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, dziennikarz, ale także korespondent mediów wnet na Ukrainie, był moim waszym gościem. Dziękuję, Paweł, za wizytę w studiu.
Dziękuję, Marku. Bardzo się cieszę, że mogłem być w państwu.
Dziękuję bardzo.